Nela i tajemnice świata.
Cześć, tu Nela Mała Reporterka. Witam w Radiu RDC w programie Nela i tajemnice świata. Możecie mnie słuchać co niedziela o 12:00. I proszę wszystkie dzieci, żeby przygotowały papier, kredki, ołówek i gumkę. Bo w trakcie mojej magicznej, tajemniczej i nawet trochę strasznej opowieści, po prostu kiedy będę to opowiadać, będziecie mogli rysować różne rysunki właśnie z tej opowieści, jak sobie wyobrażacie, co się tam dzieje. I potem wysyłać do radia na adres Myśliwiecka 3/5/7 00-459 Warszawa. I kiedy już taki rysunek prześlecie, umieszczę go na Facebooku. Jest Bianka. Cześć, Bianka.
Cześć.
Bianka będzie przysłuchiwać się mojej historii, a na koniec będzie mi zadawała pytania. No dobrze. Ta przygoda odbędzie się w Boliwii. Boliwia jest obok Peru. A Boliwia jest w kształcie głowy orła. Kiedy jeszcze nie wyleciałam z Polski, bardzo chciałam popływać na Amazonce, znaczy łódką. I właśnie o tym będzie ta cała przygoda. Kiedy już dotarłam do Boliwii, to bardzo wcześnie rano wstałam, wsiadłam do samochodu i chyba z 3 godziny jechałam tak bardzo, ale to bardzo długo. W końcu, kiedy dotarłam, dopiero był wschód słońca i miałam takiego przewodnika, miał na imię Carlos. I kiedy tak rano dotarłam tak dokładnie na brzeg właśnie takiego odnóża Amazonki, bo Amazonka to jest ogólnie rzeka, ale po bokach ma takie mniejsze rzeczki, które łączą się z nią. I właśnie po takiej bocznej rzeczce płynęłam. No i kiedy właśnie dotarłam na ten brzeg rzeki, spodziewałam się, że to będzie jakaś łódka na silnik, coś takiego. Dojeżdżam, patrzę, że tam są bardzo, ale to bardzo cienkie, zrobione z drewna łódeczki. Dowiedziałam się od mojego przewodnika Carlosa, że właśnie taką łódeczką, bardzo cieniutką, będę płynąć. Tam w tej łódeczce były takie krzesełka, ale te krzesełka nie mogły stać tak jedno obok drugiego, tylko tak były ustawione gęsiego, czyli gęsiego oznacza, że jedno za drugim, bo inaczej by się tam nie zmieściły. Ta łódka była tak cieniutka. No i wsiadłam do tej bardzo cieniutkiej łódeczki i okropnie się bałam, że się przewali. Płynęłam tą łódką około godziny i w końcu dotarłam do namiotów. To były takie domko-namioty, coś takiego, były bardzo śmieszne. I w końcu, kiedy już się rozpakowałam, to Carlos, nasz przewodnik, powiedział mi, żebym poszła z nim na taką tajemniczą, fajną wycieczkę. No to poszliśmy, wsiedliśmy znowu do tej cieniutkiej łódeczki i zobaczyłam, że w kubełku ma przygotowane pocięte mięso i jakieś dziwne przedmioty przypominające żyłkę z haczykiem zaplątaną na patyk. No i kiedy już dopłynęliśmy do tego wyznaczonego miejsca, pan dał mi właśnie ten patyk z żyłką owiniętą dookoła tego patyka i na końcu żyłki był haczyk. Kazał mi wziąć kawałek mięsa, nadziać na ten haczyk i powiedział mi, że będziemy łowić piranie. Bardzo, ale to bardzo się zdziwiłam, ale też ucieszyłam, bo to było niesamowite. Ja od zawsze chciałam właśnie połowić piranie. Tą wędkę trzeba było trzymać w taki specyficzny sposób, że w lewej ręce, to zależy od tego, które jest się ręcznym. Jeżeli jest się praworęcznym, to ten patyk trzeba trzymać w lewej ręce i trzymać żyłkę w prawej. A jeżeli ktoś jest leworęczny, to żyłkę w lewej, a właśnie ten patyk w prawej. No i kiedy już pan pokazał mi, jak się tą wędkę trzyma, to wtedy zarzuciłam ją gdzieś bardzo daleko, daleko, gdzieś tak w głęboką wodę. Pan powiedział mi, żebym wyjęła właśnie tą żyłkę i kiedy już wyjęłam, zapytałam się dlaczego. Ja myślałam, że piranie są gdzieś na głębokiej wodzie, a pan powiedział, że nie, że muszę wrzucić wędkę tuż przy brzegu, obok naszej łódki. No to wrzuciłam, znaczy nie całą wędkę, tylko tą żyłkę. I natychmiast, może po 2 sekundach, natychmiast coś zaczęło szarpać, więc pociągnęłam do góry. Patrzę, wisi jakaś ryba, ale nie wyglądało mi to na piranie. Więc zbliżyłam bliżej trochę tą rybę, która mi się złapała. Patrzę, to ryba podobna do małego suma. I pan powiedział, patrzy na tą rybę i zaśmiał się. Mówi, że to jest dogfish, czyli ryba-pies w tłumaczeniu na polski z angielskiego. To była taka szara ryba, która miała takie czarne cętki, tak jakby. I miała właśnie takie wąsiki jak sum. No i pan zdjął mi ją z haczyka i wrzucił do wody. Więc musiałam nadziać drugi kawałek mięsa. Nadziałam, rzuciłam, też przy brzegu. Od razu, może teraz po sekundzie, coś szarpnęło, ale tym razem szarpnęło to o wiele mocniej i gwałtowniej. Więc szybko pociągnęłam do góry tę żyłkę, patrzę, a tam jakaś duża, dosyć duża, może jak moje 2 ręce, coś takiego, albo 1,5 ręki, pirania. Zbliżyłam tą piranię do siebie. Patrzę, bo pan też właśnie zarzucił wędkę, bo pomyślał, że może on coś złapie też fajnego, jakąś fajną rybę. I właśnie patrzę, a to pirania czerwona. Ale kiedy mówię, że to pirania czerwona, to nie oznacza, że ona jest cała czerwona. Ona się tak nazywa, bo ona ma brzuszek czerwony i płetwy. A pan w tym czasie, kiedy ja już wyciągnęłam tą moją piranię, pan też coś złapał. To też była pirania, ale to była pirania żółta. Ona ma w tych samych miejscach ten kolor, tylko że ten kolor jest żółty. Właśnie też na brzuszku i na płetwach. Potem, kiedy już pan delikatnie wyjął jej haczyk, tak bardzo ostrożnie, z pyska i wrzucił ją do wody, powiedział mi, że kiedyś, kiedy łowił piranię, taka pirania właśnie kiedy wyjmował jej haczyk z pyska, ugryzła go i odgryzła mu kawałek opuszka i pokazał mi nawet tą bliznę. Kiedy pokazał mi już to, wziął kawałek tego właśnie tej wędki, tego patyka i odchylił jej dolną wargę. I aż odskoczyłam, bo odsłoniły się jej strasznie ostre, wielkie, białe zęby. One były tak ostre, to było tak widać. I właśnie kiedy pan już tę piranię wyrzucił, wrzucił do wody, powiedział mi, że piranie, te dwa gatunki, najczęściej można tu spotkać. Ta żółta po prostu nie jest aż tak groźna jak pirania czerwona. A ja właśnie złapałam piranię czerwoną. I właśnie ta żółta jest mniej groźna od tej czerwonej. Kiedy już złapaliśmy te piranie i przepłynęliśmy trochę dalej, żeby sobie trochę zwiedzić tą rzekę, bo było bardzo, ale to bardzo gorąco. I stanęliśmy pod jakimś takim drzewkiem, żeby sobie odpocząć, coś też przekąsić. Nade mną to było takie drzewko z bardzo splątanymi gałęziami. I nagle coś śmignęło mi przed oczami. Tak się obracam, patrzę, nic nie ma. Potem za parę sekund znowu, ale tym razem nade mną. Patrzę do góry, a tam cała rodzina małpek Saimiri siedzi nade mną i patrzy się na mnie z góry. To było takie niesamowite wrażenie, że tak patrzę, w ogóle sobie siedzę, niczego się nie spodziewam, patrzę w górę, a tam wszystkie małpki, duże, małe, patrzą się na mnie tak z góry. I właśnie to drzewko było tak bardzo blisko nad moją głową. Tak z może pół metra nad moją głową były te gałęzie. I kiedy popatrzyłam tam do góry, niektóre małpki pouciekały, bo się przestraszyły. I była jedna taka bardzo ciekawska małpka, która tak się zaciekawiła, że aż zeszła z tego drzewa i zaczęła podchodzić do naszej łódki. I w końcu wskoczyła na naszą łódkę, zaczęła oglądać, co my mamy, tak dalej. Ale w końcu, jak niechcący łódka się po prostu kiwnęła tak nagle na jedną stronę, małpka szybko uciekła na drzewo. I w końcu już wolała nie schodzić na dół. Natychmiast wyjęłam aparat i zaczęłam jej robić zdjęcia. Bardzo fajne mi te zdjęcia wyszły, bo udało mi się zrobić takie zdjęcia, że właśnie ta mała małpka sięgała po mój aparat łapką. I to było bardzo, ale to bardzo słodkie. A właśnie, te małpki, myślę, że to są dotychczas najsłodsze małpki, jakiekolwiek widziałam na wolności, nie w zoo, najsłodsze. Właśnie Saimiri to nie są jakieś bardzo duże małpki. Może są szerokości takiej mojej, otwartej książki, od prawego dolnego rogu do lewego górnego rogu. Takiej są może długości bez ogona. Z ogonem są troszeczkę dłuższe. One mają taką żółto-brązowo-pomarańczową sierść i mają bardzo, ale to bardzo słodkie pyszczki. Kiedy już pobawiłam się z tą małpką, to już powoli zbliżała się noc. I pan powiedział, że może nas zabrać na jeszcze jedną, ale tym razem o wiele straszniejszą przygodę. I ta przygoda jest w nocy. Więc kiedy czekaliśmy tak już, aż zajdzie słońce, czym słońce coraz niżej było, tym bardziej się bałam. I w końcu zrobiło się tak ciemno, że kiedy wyłączyłam latarkę, to nic zupełnie nie było widać. Jakbym trzymała tak moją rękę przed moją twarzą i tak nic nie było widać, tylko ciemność. Ale na szczęście miałam przy sobie taką małą latarkę, która tak słabo świeciła. Kiedy włączyłam ją i zaświeciłam, nagle patrzę, a tam bardzo, ale to bardzo dużo takich żółtych światełek. Byłam pewna, że to nie są świetliki. Dowiedziałam się już wcześniej, że kiedy się zaświeci światłem gdzieś tam z daleka i światło aż tak daleko nie sięga, to światło odbija się od oczu zwierząt. I właśnie w tym przypadku, w przypadku właśnie kajmanów, tak jest. I właśnie to były kajmany. To nie były żadne świetliki albo jakieś małpki, to były kajmany. Nagle zobaczyłam, że takie dwa, bardzo dużo takich światełek, które zaczynają do mnie się zbliżać. No, nic dziwnego, bo w końcu tam, gdzie prawie nikt w ogóle nigdy prawie nie pływa i szczególnie w nocy, nagle ktoś takim dziwnym światłem świeci, więc pewnie chciały zobaczyć, co tam się dzieje. W końcu, kiedy już trochę przestałam się bać, pan postanowił zrobić mi taki żart. Nagle włączył silnik, bo wcześniej go wyłączył, żeby te krokodyle, kajmany, nie przestraszyły się. Więc włączył znowu silnik i podpłynął blisko brzegu. Tak zaświeciłam na ten brzeg, bo chciałam zobaczyć, dlaczego pan do tego brzegu podpływa. Przecież chyba nie chce w nocy wysadzić nas tutaj. Więc zaświeciłam na ten brzeg, patrzę, a tam wielki kajman czarny. Chyba miał z 2 metry. Powiem wam, jaka jest różnica pomiędzy kajmanem czarnym a zielonym. Bo właśnie jest czarny i zielony. Kajman zielony może dorastać najwyżej do 1,5 metra i je zazwyczaj jakieś małe ssaki, ryby, a kajman czarny może dorastać do 4 metrów, je o wiele większe ssaki i może nawet zjeść człowieka. Było właśnie takich kilka przypadków. I na brzegu leżał właśnie ten wielki, chyba 2-metrowy kajman czarny, a pan podpływał coraz bliżej do brzegu. W końcu, kiedy łódka uderzyła o brzeg tej plaży, ten kajman się tak przestraszył nas, że natychmiast wskoczył do wody, ale tak blisko, że aż oterał się o łódkę. Dobrze, że nam do łódki nie wskoczył, bo byliśmy na środku rzeki, gdzie było tysiące światełek dookoła nas, które są oczami kajmanów. Ojejku, to by było straszne. Dobrze, że nam nie wskoczył do tej łódki, ale byłam cała mokra potem. Kiedy już po prostu te straszne przeżycie się skończyło, już zaczęliśmy powoli wracać do naszych namiotów, a nagle coś mi przeleciało nad głową, taki wiatr powiał mi na twarz. I ja tak mówię, co się dzieje? Przecież tak jak normalnie wystawiam rękę, to w ogóle nie ma wiatru. Potem znowu coś mnie tym razem trzepnęło po głowie. Patrzę do góry, a tam bardzo, ale to bardzo, bardzo dużo nietoperzy lata nad moją głową. Nie wiem, czego one tam szukały, ale naprawdę było ich okropnie dużo i trzepały mnie po tej głowie właśnie skrzydłami. I kiedy tak się przyjrzałam, bo jeden tak trochę wolniej przeleciał, bo ogólnie bardzo szybko latały, ale jeden trochę wolniej przeleciał i zobaczyłam jego pyszczek. Ten pyszczek przypominał mi, nie jestem do końca pewna, czy to były te nietoperze, o których właśnie powiem, ale przypominał mi nietoperza wampira, czyli takiego, który, że po prostu pije krew, bo są owocożerne i takie, co zjadają owady i piją krew. Wydawało mi się, nie jestem do końca pewna, ale wydawało mi się, że to był właśnie taki krwiopijca, nietoperz. Więc zaczęliśmy szybciej płynąć tą łódką. A teraz opowiem wam trochę ciekawostek o nietoperzach, bo nietoperze nie mają wcale takiego bardzo dobrego wzroku, ale mają bardzo dobry słuch. Widzieliście kiedyś nietoperza? I pewnie słyszeliście w takim razie takie piski, które one wydają. Takie pi, pi, coś takiego. To się nazywa echolokacja. To polega na tym, bo nietoperze bardzo źle widzą. Więc kiedy wydają taki dźwięk, kiedy piszczą, fale dźwiękowe lecą, aż od czegoś się nie odbiją. A kiedy się na przykład odbiją od jakiejś ćmy, to wtedy te fale dźwiękowe wracają prosto do ucha nietoperza. I on jakoś to robi, że wie, czy to jest jakieś zwierzę, które może zjeść, typu ćma, czy to jest ściana albo moja głowa. No dobrze, a teraz posłuchamy trochę muzyki. Programu Nela i Tajemnice Świata, a ze mną w radiu jest Bianka. Cześć, Bianka.
Cześć.
Bianka przysłuchiwała się bardzo uważnie mojej historii i ma kilka pytań.
Co robiłaś podczas podróży, kiedy jechałaś tam strasznie długo?
To w większości albo spałam, albo patrzyłam na ogólnie widoki, jakie tam są. Bo były bardzo ładne, jakieś góry, jakieś małe rzeczki po drodze.
A jak nazywała się ta rzeka, którą płynęłaś, kiedy płynęłaś tą rzeką obok Amazonki, to jak ona się dokładnie nazywała?
Ta rzeka nazywała się Yakuma. Uh-huh. Ona się tak śmiesznie nazywa i najpierw, kiedy ją usłyszałam tą nazwę, pomyślałam, że to mi ta nazwa bardziej pasuje do jakiegoś wodospadu niż do właśnie do rzeki, no ale właśnie tak ta rzeka się nazywa.
A jak pojechałaś łowić piranie i nie wiedziałaś o tym, to czy bałaś się, kiedy już zaczęłaś je łowić, czy niezbyt?
nie, tak naprawdę byłam bardzo zadowolona i już nie mogłam się doczekać, kiedy jakąś piranię złapię. Myślałam tak naprawdę, że to mi o wiele dłużej zajmie, a nie jeden raz, a potem za drugim razem od razu mam piranię.
A łowiłaś jeszcze więcej razy niż dopóki ją złapałaś? W sensie, czy łowiłaś jeszcze inne piranie, czy nie?
Tak, połowiłam trochę jeszcze więcej piranii. Jeszcze chyba z 5 mi się udało złapać coś takiego. Albo i więcej. Nie wiem, nie pamiętam, bo to było bardzo, ale to bardzo dawno temu. Ale myślę, że tak około 5. Też oczywiście złapałam dużo innych ryb, ale w tej historii opowiedziałam tylko tej rybie dogfish, czyli ryba pies, bo wydaje mi się, że ta ryba była najfajniejsza, bo inne, właśnie Carlos nie znał gatunku, albo była jakaś normalna, jakaś szara ryba.
A pamiętasz, jak dokładnie wyglądała, jak wyglądał ten dogfish?
Tak. On był taki szary, miał tylnią czarną płetwę, ogólnie miał czarne płetwy, takie małe czarne oczka. On był jasno szary i potem miał takie ciemno-szare cętki na ogólnie na brzuszku i tak dalej.
A która ryba ci się bardziej podobała? Dogfish czy pirania?
Z wyglądu chyba ten dogfish, bo pirania wydawała mi się bardziej straszna.
A jeśli łowi się piranie, to można też je zjadać? Czy są jakoś niezdrowe?
Nie. Właśnie piranie w Boliwii, oni je jedzą. Nawet można je kupić w supermarketach w Boliwii.
To śmieszne.
Wiem, to jest takie bardzo śmieszne, że idzie się właśnie do tych zamrażalek z rybami, patrzcie, a tam piranie leżą.
Jak jechałaś, żeby zobaczyć tą drugą wyprawę w nocy, że tak powiem, to czy wolałaś tam nie iść, czy jakoś byłaś chętna, żeby wszystko tam zobaczyć?
Ta wyprawa była właśnie tak nagle, znaczy mogłam się wycofać, ale wolałam spróbować, bo lubię, kiedy jest jakaś właśnie takie napięcie, taka straszna przygoda.
A jak wyglądały te kajmany?
Kajmany? One różnią się od krokodyli pyskiem, mają inny pysk, długością i mają też inną trochę agresywność.
A są bardziej niebezpieczne, czy właśnie mniej?
Nie jestem tak do końca pewna, ale myślę, że one są bardziej bezpieczne od krokodyli, ale tak do końca nie jestem pewna. Muszę to jeszcze tak dokładnie sprawdzić.
A czy słyszałaś, jak te nietoperze piszczały, kiedy płynęłaś łódką?
Tak, właśnie one, większość z nich ominęła moją głowę, bo pewnie kiedybym przypłynęła i zaświeciła do brzegu i zaświeciła na moją głowę latarką i te wszystkie nietoperze by mnie właśnie pobiły tymi skrzydłami, bym miała pewnie rozczochrane włosy.
Czy widziałaś jakieś ładne widoki, nie tylko z auta, ale ogólnie płynąc łódką albo przechodząc gdzieś?
Tak, właśnie kiedy płynęłam łódką, to naokoło było bardzo dużo takich fajnych drzew z takimi korzeniami fajnymi, które wchodziły w wodę. I dookoła ogólnie było okropnie zielono i były takie ładne plaże i bardzo dużo na tych plażach było odcisków jakieś były ślady zwierząt.
A czy wiesz, jakie to były zwierzęta? Może?
Tak, większość z tych zwierząt to były właśnie ślady po kajmanach i jeszcze różne takie kopyta były tam odciśnięte. Nie wiem dokładnie, jakie to były zwierzęta.
A jakieś jeszcze zwierzęta widziałaś? Oprócz kajmanów, nietoperzy i pirani?
Tak, właśnie myślę, że te odciski kopyt to były odciski kapibar. Właśnie w nocy widziałam też te kapibary. Kapibary to są największe gryzonie na świecie. Naprawdę mogą być bardzo duże i są podobne do świnek morskich. To są takie świnki morskie, które mają pyszczek trochę pomieszany z pyszczkiem szczurka i świnki morskiej. I właśnie to są kopytne ssaki, gryzonie.
A jakiej wielkości były?
W tym stadzie, które widziałam, były 4 maluszki, bo to była taka cała rodzina, były 4 małe i chyba 3 dorosłe. I te dorosłe są, może kiedy wstanę, tak to sięgają mi do kolana. Coś takiego.
To spore. A wiesz, czym może one się odżywiały?
Tak, one jedzą, to są ogólnie, one uwielbiają pływać i piranie je często atakują. One uwielbiają pływać i jedzą różne trawki, gałązki. One są roślinożerne.
A gdzie dokładnie je widziałaś?
Ja je widziałam na plaży, gdzie było właśnie bardzo dużo takich listków. A właśnie, i tuż obok nich leżał sobie kajman zielony i te małe sobie bawiły się, biegały dookoła tego kajmana. Bo kajmany rzadko kiedy, tak naprawdę kajmany zielone nie atakują chyba, raczej nie atakują kapibar. Dlatego one się, te małe się nie bały. Niektóre też spały przy tym kajmanie, więc...
Czyli tak się trochę nawet bawiły, czy nie podchodziły za blisko? Jak...
Znaczy one nie aż tak blisko, nie podchodziły tak blisko, ale gdzieś tak naokoło niego, może z metr, tak dookoła biegały. A czy ty byś zdecydowała się, żeby wrócić, kiedy właśnie już zbliżał się ten zachód słońca, zdecydowałabyś się, żeby wrócić do namiotu, czy żeby zostać i sprawdzić, jaka tam będzie przygoda?
Chyba bym została, ale tak naprawdę nie wiem, bo nigdy nie byłam na takiej przygodzie. Zawsze chciałabym być gdzieś w takim miejscu, w którym byłyby takie różne egzotyczne rzeczy, w których nigdy jeszcze nie widziałam.
To życzę ci, żebyś właśnie przeżyła taką wspaniałą, tajemniczą i groźną przygodę.
Dziękuję.
I teraz zapraszam dzieci na piosenkę. A za chwilę odpowiem na wasze pytania.
Nela i tajemnice świata.
Czy w innych klejach były kwiaty?
Były różne kwiaty, ale na przykład w dżungli nie rosną stokrotki albo mlecze, tylko większe kwiaty i bardziej kolorowe.
Czy są różowe delfiny?
Różowe delfiny istnieją i są w mojej książce, ale też za tydzień właśnie będę o nich opowiadać przygodę.
Czy widziała Lamparta?
Nie widziałam Lamparta. Nie widziałam go na wolności, tylko w zoo, ale na wolności bardzo chciałabym zobaczyć Lamparta.
A gdzie pierwszy raz pojechałaś? Do jakiego kraju i do jakiego kontynentu?
Pierwszy raz pojechałam do Azji, do Tajlandii. Właśnie tam była moja pierwsza przygoda i zgubiłam się na takiej malutkiej wyspie w dżungli, bo mieliśmy pójść do wodospadu, a kiedy już wracaliśmy, okazało się, że jest jeszcze kilka ścieżek i nie wiedzieliśmy, którą mamy wrócić. Dziękuję za wszystkie pytania, a teraz przejrzę wasze listy, które przesłaliście do Radia dla Ciebie. Właśnie dostałam list od Gabi, która pisze, że jest 13-letnią uczennicą gimnazjum, że też bardzo, ale to bardzo lubi zwierzęta i też właśnie podróżuje jak ja. I teraz odpowiem na jej pytania. Ile około trwa twój wyjazd? No mój wyjazd trwa od 1 do 3 tygodni. Czy sama czasami oglądasz i czytasz swoje dzieła? Ja oglądam właśnie, czytam moje książki, oglądam moje filmy i tak naprawdę zawsze to lubię robić, bo przypomina mi się, jak było na tym wyjeździe. Gabi też pyta, co czujesz wyruszając w podróż? Tak naprawdę troszeczkę się stresuję. Boję się, czy wszystko zabrałam, czy dokładnie się przygotowałam, bo to jest trudne tak się o wszystkim dowiedzieć, co można tam zwiedzić, jakie są tam niebezpieczne zwierzęta i dlatego się też trochę tam tym stresuję. A ogólnie, kiedy wyjeżdżam to i już jestem w samolocie, to już się nie stresuję. Następne pytanie. Jak idzie ci porozumiewanie się z innymi ludźmi w krajach? Tak naprawdę bardzo dobrze, bo znam angielski i też jeżeli ktoś nie zna angielskiego, to po prostu porozumiewam się na migi. Gabi pisze też, że była w Niemczech, Słowacji, Rumunii, na Węgrzech, w Anglii. Też bardzo bym chciała odwiedzić te kraje, bo tam jeszcze nie byłam. I teraz kończymy naszą audycję i możemy się usłyszeć następnym razem o godzinie 12 w Radiu RDC w programie Nela i Tajemnice Świata. Do usłyszenia!